Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu Radia Mors gościmy władze Wydziału Filologicznego, pana dziekana profesora Andrzeja Cejnowe oraz panią prodziekan profesora Izabelę Kępkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kwestia, która w tej chwili dominuje przy okazji rozmów o Wydziale Filologicznym, jest, że tak powiem, mało literacka, bardziej materialna. Chodzi o nowy budynek. Studenci pytają się, jak się zmienią warunki funkcjonowania na Wydziale w momencie uruchomienia tego nowego budynku.
Krótka odpowiedź? Dramatycznie. I to dramatycznie na plus, dlatego że nowy budynek jest pomyślany, żeby w nim spokojnie mogło się uczyć nawet 4000 studentów. Będzie się uczyło na początek w granicach 2800, 2600, 2800, zależnie od tego, jak pójdą nasze działania rekrutacyjne. Druga rzecz, to jest budynek, który w moim zamyśle kończył tą podstawową ideę kampusu. Dlatego, że w tym budynku będzie pierwsza i jedna z nielicznych w ogóle na uniwersytetach w Polsce sala teatralna z pełnym wyposażeniem. Z oświetleniem, nagłośnieniem, możliwością szybkiej zmiany dekoracji z miejscami, gdzie się aktorzy czy osoby występujące będą mogły przebrać. A z drugiej strony będzie obok reżyserki pomieszczenie dla 12 studentów, którzy będą, czy ludzi, którzy będą mogli tłumaczyć duże konferencje, które tutaj będą zrobione i to jednocześnie na 4 języki. A druga rzecz, która będzie tam bardzo ważna, to jest biblioteka wydziałowa, która będzie dwukrotnie większa od tej biblioteki, którą mamy w tej chwili w starym budynku Humanki, w której będą też rzeczy, których dotychczas jeszcze na naszym uniwersytecie nie było i jest też na niewielu uniwersytetach. Będą tam większe stoły, gdzie grupy studentów będą mogły się przygotowywać do zajęć, robić wspólne projekty, więc będzie część biblioteki, w której będzie można rozmawiać, co prawda, z ciszonymi głosami, ale rozmawiać w szerszym gronie. Trzecia rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że jedną z najważniejszych specjalności na wszystkich filologicznych kierunkach jest tłumaczenie. Tutaj będziemy mieli 3 sale specjalnie do tego przygotowane, żeby uczyć studentów, w jaki sposób nie tylko tłumaczyć, ale w jaki sposób korzystać z elektronicznych pomocy przy tłumaczeniu, zarówno symultanicznym, jak i tłumaczeniu literackim, jak i tłumaczeniu tekstów naukowych z różnych specjalności, dlatego że u nas tłumaczenia uczą nie tylko angliści, ale jeżeli to są angliści, to są ludzie, którzy też parają się pisaniem wierszy, opowiadań, powieści, a więc oni tą stronę artystyczną robią, ale z drugiej strony są też ludzie, którzy są prawnikami, którzy są biologami, chemikami i oni zajmują się tym językiem specjalistycznym. Takich sal będziemy mieli 3 na parterze i 3, bo nie udało się tego zmniejszyć do 2, na pierwszym piętrze. Także w tych salach na pierwszym piętrze będziemy się zajmowali nauką tłumaczeń, przede wszystkim symultanicznych, takich, gdzie pomoc elektroniczna jest mniejsza. Trzecia sprawa to jest to, że w 19 salach będziemy mieli pełne wyposażenie elektroniczne, łącznie z tablicami interaktywnymi, dlatego że w ostatnich latach doszło do tego, że nasi absolwenci idąc do szkół, tam się stykali właśnie z elektroniką dydaktyczną, o których na studiach nie mieli zielonego pojęcia, bo nie było takich sal. Co z tego, że jest w jednej czy dwóch salach tablice interaktywne, że są rzutniki, jeżeli z tego może korzystać bardzo ograniczona liczba osób. Tutaj takich sal będziemy mieli 19, więc to jest naprawdę zmiana jakościowa, bo tutaj ilość tych sal sprawia, że na wszystkich kierunkach będą mogły być prowadzone zajęcia z dydaktyki w sposób już bardzo profesjonalny. Następna rzecz jest taka, że na uniwersytecie dotychczas było kilkanaście różnego rodzaju zespołów twórczych. Od kabaretowych poprzez chóry, zespoły teatralne, po te nasze produkty eksportowe, czyli Jantara i chór uniwersytecki. I Żaden z tych zespołów nie miał miejsca, gdzie może ćwiczyć, albo gdzie nam, czyli swoim kolegom z uniwersytetu, pokazać swoją twórczość. Zawsze to musiały być sale wynajmowane, czy to na Filharmonii, czy w Politechnice, gdzieś poza uniwersytetem, bo na uniwersytecie takiej sali nie będzie. Po raz pierwszy uniwersytet stanie na tej swojej czwartej nocy, czyli na nocy poświęconej kulturze, bo dotychczas to była dydaktyka, badania, kształtowanie opinii publicznej, ale nie było tej czwartej nogi, która na wszystkich uniwersytetach, od początku istnienia uniwersytetów, istniała, czyli właśnie rozwój, mecenat nad kulturą. No a chyba ta rzecz, która studentów najbardziej interesuje, to w tym nowym budynku będzie na tyle dużo miejsca, żeby można było tam również na korytarzach i w specjalnych miejscach na wszystkich piętrach posiedzieć, pogadać, albo odpocząć, albo się zastanowić, dlatego że przechodzimy z budynku, który był kiedyś planowany na 900 studentów, a uczy się w nim 5000, do budynku, który jest planowany na 4000, a będzie się na razie uczyło 2600 studentów.
No właśnie, nie wszyscy studenci przejdą. Mają pytanie, dlaczego nie wszyscy przechodzą do nowego budynku?
Dwa typy odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że ta krawiecka jak mu materii staje. Stawało nam materii na to, co mógł zaaprobować marszałek, rząd i Unia Europejska. A oni mogli zaaprobować te rzeczy, które są związane z rozwojem kulturowym, z kontaktami międzynarodowymi, kontaktami kulturowymi, a to jest filologia. Czyli na filologię mogliśmy dostać. Jest rzeczą skandaliczną, że na rozwój polskiej kultury, na rozwój badań nad językiem, literaturą, pieniędzy w Polsce jest najmniej. I gdybym próbował szukać pieniędzy na budowę budynku dla polonistyki, nigdy bym ich nie zdobył. Druga rzecz jest taka, że najbardziej dynamicznie w czasie, kiedy my żeśmy myśleli o tym, żeby jednak poprawić warunki na Wydziale Filologicznym, rozwijały się neofilologie. W tej chwili to już nie jest prawda. Dlatego, że równie dynamicznie jak neofilologia rozwijają się kierunki polonistyczne. Filmoznawstwo, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, zarządzanie instytucjami artystycznymi. To są rzeczy, których wcześniej nie było i które wcześniej niektórym się nawet wydawały herezją. Na polonistyce film? Ale w tej chwili nikogo to już nie razi. Jeżeli popatrzeć na to, co się dzieje na naszym wydziale, to nie ma roku, w którym co najmniej jeden kierunek nie przybywałby nam. No a w tym roku jeszcze inny aspekt kształcenia staje się ważny. Instytut Filologii Polskiej uzyskał samodzielne uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa. Na ostatniej Radzie Wydziału żeśmy zaaprobowali praktycznie jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym. Rada Wydziału zaaprobowała wystąpienie do Centralnej Komisji o przyznanie Wydziałowi uprawnień w zakresie nauk o sztuce i w zakresie kulturoznawstwa, dlatego że bardzo wiele z doktoratów, które były u nas w ostatnich latach bronione, powinny w zasadzie być bronione jako doktoraty z zakresu kulturoznawstwa. Także to się zmieniło, ale jeśli wziąć pod uwagę fakt, że z tego budynku odchodzi 2600 studentów, dla tych, którzy pozostają, jednak miejsce będzie dużo więcej. W tym budynku z Wydziału Filologicznego będzie korzystało 1600 studentów na wszystkich kierunkach polonistycznych, włączając to logopedię i włączając to kierunek, który nie jest stricte polonistyczny, czyli filologię klasyczną. I będzie studiowało tam też 650 studentów z Wydziału Historii. W sumie to nam daje 2400, a więc ponad dwukrotnie więcej niż liczba, na którą budynek był zaplanowany, ale ponad dwukrotnie mniejsza niż to, co było dotychczas. Także te warunki się też zdecydowanie poprawią i wszystko, co żeśmy robili w ostatnich 2-3 latach, to było przygotowywanie pomieszczeń, jeżeli je unowocześnialiśmy, pod nowe zadania, które były przeznaczone dla budynków i pod to, co w tym budynku pozostanie. Więc to nie jest tak, że część przechodzi na pałac, a druga w czworakach w dalszym ciągu będzie mieszkała. Po pierwsze, to już nie są czworaki. Też ci, którzy pozostają, będą uczyli się w warunkach o wiele lepszych, o wiele mniejszym ścisku, niż to by miało miejsce dotychczas.
Studenci pytają się jeszcze o trzeci budynek, budynek, w którym są zajęcia logopedyczne. Czy ten budynek zostanie, czy zostanie sprzedany? Bo tutaj studenci słyszeli, że ma być sprzedany i że ich zajęcia będą się odbywały w salach, które nie są przystosowane do zajęć logopedycznych.
Co dotyczy tamtego budynku, on w moim zamyśle miał być całkowicie przeznaczony dla studentów, dla parlamentu studentów, dla ich grup twórczych, dla tych, którzy chcieli organizować mniejsze studenckie konferencje. Z różnych względów tam coraz więcej osób się przenosiło. A ponieważ musieliśmy zlikwidować barak, w którym była logopedia, to część pomieszczeń zostało przygotowanych jako tymczasowe pomieszczenie dla logopedii. Ja chciałbym podkreślić to słowo tymczasowe, dlatego że to było 8 lat temu, a studenci na uczelni są 3 do 5 lat maksimum. I dla nich to jest wieczność. Zawsze tam byli, bo przyszli tam, stamtąd odchodzą, a więc zawsze. Dla nauczycieli to jest okres krótszy, chociaż też dość długi, a ponieważ żeśmy postarali się, żeby logopedia naprawdę miała godziwe warunki, bo to jest znowuż innowacyjny w skali kraju kierunek kształcenia, to im się tam całkiem dobrze mieszka. A jeżeli chodzi o plotki, to ja wcale nie słyszałem, że to ma być sprzedane. Ja słyszałem wprost odwrotnie, że tam mają być jakieś gabinety lekarskie, że tam ma być przychodnia. Tylko nie wiedziałem, że my jesteśmy też zakładem zdrowotnym, usług medycznych. Plotki są po to, żeby pokazać, że ludzie się interesują, a nie po to, żeby mówić o tym, co jest prawdziwe. Plotka to jest sensacja. Absolutnie dementuję jakiekolwiek plotki na temat sprzedaży. Nic mi o czymś takim nie wiadomo.
I ostatnie pytanie dotyczące już tej kwestii materialnej, też od studentów. Pytają się, czy później, już po oddaniu tego budynku, będą przewidywane jeszcze jakieś dostosowania jego, jeżeli coś okaże się nie do końca dobrze zrobione. Tutaj wspominają o bardzo ostrym podjeździe dla niepełnosprawnych w którymś miejscu. Wspominają też o drzewie, które rośnie na środku schodów, które ma prowadzić do budynku. Czy takie rzeczy będą później na bieżąco, że tak powiem, poprawiane?
Zacznę może od tego drzewa. To drzewo to jest brzoza, która nie stoi na środku schodów, bo tam nie ma schodów do niczego. Są natomiast tarasowo zbudowane siedzenia dla studentów, żeby tam mogli siedzieć i na przykład pouczyć się, tak jak czasami jest przy bibliotece czy przy wydziale filologicznym. Ja szczególnie starałem się, żeby ta brzoza tam została i żeby żyła, żeby miała dostęp do wody, dlatego że groziło jej uschnięcie. Jeśli ktoś uważa, że piękniejszy jest teren, w którym jest tylko i wyłącznie beton, gdzie nie ma źdźbła trawy, no to tu się zawiedzie, dlatego że i wokół budynku, i z tą brzozą w środku budynku, reszcie jest chyba bardzo dobrze. Pierwsze pytanie, czy będą jakiekolwiek zmiany? Zmiany są możliwe wtedy, jeżeli okaże się, że coś jest zbudowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak. Nie wiem, o który podjazd studentom chodzi, dlatego że wszystkie podejścia są po płaskim. A więc nie rozumiem, o który podział podjazd chodzi. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to podjazd z naszego parkingu do Wydziału Prawa, ale ja nie myślałem, że tam na naszym parkingu będą studenci z prawa parkowali. I to jest jedyny, o którym wiem, że jest trochę ostrzejszy, ale poza tym jedynym podjazdem są trzy zjazdy lub podjazdy od ulicy Równoległej do Wita Stwosza. Są dwa takie miejsca, gdzie można nazwać je podjazdami. Jest jeden przy wejściu do rektoratu, ale ten też o ile ja wiem, spełnia wszystkie wymogi. Także nie jestem w stanie zidentyfikować tego potencjalnego miejsca, które trzeba by było remontować. A tak ogólnie wykonawca przez 3, w sumie przez 6 lat ma obowiązek poprawić wszystkie błędy, które popełnił w trakcie budowania, więc jeżeli tylko je zauważymy, na pewno będziemy żądali od wykonawcy, żeby je usunął.
To na tym zakończmy rozmowę o nowym budynku i przejdźmy do tego clou funkcjonowania wydziału, czyli do nowych kierunków, do starych kierunków. Właśnie ile jest kierunków na Wydziale Filologicznym w sumie?
Z panią dziekan żeśmy przed tym naszym spotkaniem starali się w końcu ustalić, ile jest. I to, co możemy powiedzieć, to że w tej chwili jest 20.
Będą 4 nowe kierunki, będą również nowe specjalności, czyli mamy 24 kierunki, a specjalności około 100. No. Więc jest naprawdę bardzo dużo i jest z czego wybierać.
Tak jak pan dziekan mówił o tych 4000 studentów, dobrze zapamiętałem?
5 nawet tysiącach. Bez mała 5000.
To jest liczba w niektórych uczelniach wszystkich studentów.
Tak, jesteśmy rzeczywiście najpotężniejszym wydziałem.
Tu jest jeszcze jedna rzecz. 5000 to jest liczba studentów w całkiem dużej szkole prywatnej. Jest taka szkoła Ateneum, która kiedyś miała 6000. W tej chwili ma ich 3000. I ta liczba się gwałtownie zmniejsza. To jest 1/3 studentów Politechniki. Potem jest 17000 studentów na całej Politechnice. To jest ponad 4-krotnie więcej niż w szkołach artystycznych. To jest połowa tych studentów, którzy są w Gdyńskiej Szkole Morskiej, więc to naprawdę jest olbrzymi wydział. Ale wydaje się, że i to tu pani dziekan chyba będzie w stanie potwierdzić, studenci bardzo chętnie przychodzą na wydział, który oferuje im wiele rzeczy do wyborów w ramach studiów, które wybrali.
Tak, i tutaj warto podkreślić, ponieważ ten fakt, że mamy tak bardzo wielu studentów i wiele kierunków, które się prężnie rozwijają, warto podkreślić to w dobie niżu demograficznego i w tym okresie, kiedy mówi się, że humanistyka umiera, że nie powinno się studiować kierunków humanistycznych. My oczywiście całkowicie nie zgadzamy się z tym, zresztą rozmawiając nawet z ogromnymi, z tymi wielkimi pracodawcami z Trójmiasta, utwierdzamy się tylko w przekonaniu, że kierunki humanistyczne mają przyszłość, ponieważ doskonała znajomość języków obcych, którą zapewniamy na wszystkich
i kultury, które
zapewniamy na wszystkich naszych kierunkach, powodują, że nasi studenci są chętnie przyjmowani do pracy, ponieważ jak twierdzą pracodawcy, łatwiej ich nauczyć czegoś, czego jeszcze nie umieją, co nie było związane z kierunkiem ich studiów, łatwiej i szybciej. Trudniej nauczyć kogoś w 2 miesiące, powiedzmy, doskonałej znajomości języka obcego.
Czy w tej chwili obserwują państwo jakieś przechodzenie, nie wiem, kiedyś zainteresowanie było większe, powiedzmy, jakimś konkretnym językiem, a teraz studenci bardziej się interesują innymi kierunkami?
Jeśli chodzi o znajomość języków, to tutaj no bez wątpienia zawsze popularnością ogromną cieszył się język angielski, ale wiemy, że teraz sam angielski nie wystarcza, bo to właściwie jest drugi język tych młodych Polaków. Oferta nasza, która zwiększa się z roku na rok, oferta językowa, wynika również z tego zapotrzebowania na rynku pracy osób, które znają różne języki. Dlatego zapewniamy i uczymy języków bardzo różnych, począwszy od angielskiego, skończywszy na chińskim czy fińskim, który w tym roku wejdzie jako właściwie osobny taki mały kierunek na naszym wydziale.
Tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Pytał pan o fluktuacje w zainteresowaniach. Te fluktuacje czasami są dla nas naprawdę zadziwiające, dlatego że co nas dziwi? Zmniejszająca się popularność języka niemieckiego, zmniejszająca się popularność języka francuskiego, zmniejszająca po pewnym okresie dużego wzrostu popularność języka hiszpańskiego. Języka hiszpańskiego, którym na świecie posługuje się prawie 500 000 ludzi. No to nie jest racjonalne. Można by było powiedzieć tak, no jak Putin jest taki, to studenci nie będą się uczyli rosyjskiego. Odwrotnie. Od kilkunastu lat mamy stałe i to duże zainteresowanie nauką języka rosyjskiego, a w tej chwili to jest jeden z tych nowych kierunków, które będziemy otwierali. W przyszłym roku otwieramy studia wschodnie, gdzie będzie połączone nauka rosyjskiego i języka chińskiego. No, czegoś bardziej egzotycznego jeszcze 10 lat temu chyba trudno sobie wyobrazić. Tak, te fluktuacje są, ale to są fluktuacje naturalne, to są fluktuacje związane z popularnością i kultury, i języka, i gospodarki danych krajów. Także to, że powiedzmy chwilowo hiszpański jest mniej interesujący, ja łączę bardzo mocno z kłopotami gospodarczymi Hiszpanii i Portugalii.
Chociaż należy dodać, mimo wszystko, na naszą iberystykę jest duże zapotrzebowanie i właściwie iberystyka jest jednym z tych kierunków, na które w zeszłym roku i dwa lata temu była największa liczba studentów. Dwa lata temu startowaliśmy z iberystyką i pomijając kryminologię, na którą było 40 osób na miejsce, to drugie miejsce zajęła iberystyka. W zeszłym roku też iberystyka była w czołówce. A tutaj kontynuując wątek fluktuacji i nowych kierunków, proszę również pamiętać o tym, że te nasze kierunki tworzone są w sposób taki niezwykle plastyczny. Pan dziekan wspominał tutaj o studiach wschodnich, na których proponujemy język rosyjski z chińskim. Ale jeżeli zapotrzebowanie i zainteresowanie będzie innymi językami, to możemy połączyć na przykład język rosyjski z łotewskim albo język rosyjski z litewskim. Jesteśmy przygotowani również na zmianę w obrębie nauczania języków po to, żeby zainteresowanie tym kierunkiem nie wygasło po kilku latach nauczania.
Wspomnieli Państwo tutaj o dwóch nowych kierunkach, czyli tych wschodnich, studiach wschodnich oraz o kierunku czy specjalizacji związanym z Finlandią. Jakie jeszcze inne kierunki i z jakiego powodu one były otwierane?
Zainteresowanie, które możemy obserwować chociażby u licealistów, spowodowało, że postanowiliśmy zaproponować jeszcze inne kierunki i to są studia bałkańskie, studium humanitatis, tradycje cywilizacji europejskiej. Drugi stopień naszej wiedzy o teatrze, który nazywać się będzie teatrologią, to są nowe kierunki. No i jeszcze propozycja polonistów, to co prawda tylko specjalność na drugim stopniu, ale wydaje nam się niezwykle atrakcyjna. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tutaj też rynek wymusza wprowadzenie takiej specjalności. Sami borykamy się czasami z trudnościami takimi, że przyjeżdżają do nas na filologię polską Chińczycy. W zeszłym roku mieliśmy studentów z Korei Południowej, których uczyliśmy polskiego. No i chcemy nauczyć również grono studentów tego nauczania polskiego jako obcego, po to, żeby również ta dziedzina tutaj w Trójmieście, tutaj w Polsce Północnej mogła funkcjonować.
Właśnie, jeżeli chodzi o tą ostatnią sprawę, to jest też rzecz, która wynika ze zmian, które następują w polskiej gospodarce, polskiej kulturze. Nie jest już rzeczą dziwną, żeby kolega z biura był Duńczykiem, czy był Francuzem, czy był Amerykaninem, czy był Hindusem. Ale ci ludzie muszą też funkcjonować w naszym społeczeństwie poza biurem. Oni muszą znać chociażby podstawowe słowa, podstawową gramatykę języka polskiego. Tego kiedyś nie było. Kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, że to my jesteśmy emigrantami. W tej chwili mieszkamy w Europie i do tej Europy, do Polski, która nie przeżyła żadnego kryzysu, przyjeżdżają bardzo różni ludzie. Od Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, poprzez Niemców, Anglików. I oni też chcą w tym naszym społeczeństwie funkcjonować. Musimy mieć ludzi, którzy będą potrafili ich skutecznie uczyć języka polskiego, który należy do jednych z najtrudniejszych języków.
Mam pytanie o studia, które z nazwy trudno od razu rozpoznać, co tam będzie. Chodzi mi o studium humanitatis. Co to jest?
To są studia zaproponowane przez filologię klasyczną, studia, które przygotowują rzeczywiście humanistów. Jest grono osób, być może niewielkie, ale grono osób, które zainteresowane jest rzeczywiście mocno humanistyką. I te studia mają przygotować ich, mają przede wszystkim nauczyć ich, pokazać im źródła naszej kultury i naszej cywilizacji. A więc począwszy od starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, aż po dobę, no właściwie współczesną, mają pomóc im właśnie poruszać się w tej przestrzeni kultury śródziemnomorskiej, tej przestrzeni kultury, z której my również się wywodzimy. Dla tych studentów przygotowaliśmy dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest ścieżka filologiczna, a druga ścieżka współtworzona z Wydziałem Historii to jest ścieżka historyczna. Absolwenci tego pierwszego stopnia, bo to są studia pierwszego stopnia, będą mogli kontynuować studiowanie na kierunkach na drugim stopniu, rzeczywiście przygotowani pod kątem humanistycznym, albo będą mogli podjąć pracę na przykład w bibliotekach różnych, w różnych instytucjach kultury. I tutaj często pojawiają się wątpliwości rzeczywiście, co ci absolwenci będą mogli po tych studiach robić, ale chcę powiedzieć, że prezydenci wszystkich trzech naszych miast, a także wiele instytucji kulturalnych już podpisało taki list intencyjny popierający te studia i wstępnie deklarujące, że studenci rzeczywiście będą mogli, absolwenci nasi będą mogli znaleźć zatrudnienie, że tacy absolwenci są oczekiwani i są potrzebni.
Z czego wynika popularność niektórych kierunków? Mówili tu państwo o iberystyce, o kryminalistyce, chyba, na którą...
To nie nasza, to oczywiście nie nasz kierunek.
Czy to wynika tylko i wyłącznie z tego, że szkoły tak kształtują uczniów, że oni wiedzą, że akurat to umieją i to lubią, bo to znają, cytując tutaj film. Czy wynika to raczej z tego, że oni obserwują rynek pracy i wiedzą, że po niektórych kierunkach będą mieli pracę, a po innych nie będą mieli?
No myślę, że tutaj jest to jednak bardzo subiektywna sprawa, ponieważ są osoby, które rzeczywiście są zainteresowane konkretnym kierunkiem, chcą się uczyć tego właśnie, bo to lubią, bo tego się nauczyli albo właśnie tym się interesują, a są tacy, którzy rzeczywiście obserwują rynek pracy i no właśnie wybierają taki kierunek, ponieważ uważają, że po nim znajdą wymarzoną pracę.
Znaczy, mnie się wydaje, że ja tutaj chciałbym być troszeczkę bardziej podobny do studentów, a więc cyniczny. Oni patrzą, co im da chleb. I nie pójdą na kierunek, który zaraz po studiach ich wpisze na listę bezrobotnych. Oni po studiach chcą mieć możliwość utrzymania się. Oni już też wiedzą, że to na pewno nie jest ten zawód, z którego będą potem przechodzili za kilkadziesiąt lat na emeryturę. Wiedzą, że będą się musieli zmieniać, kształcić. To, na co zwracają uwagę, to jest to, żeby te studia, które robią, otwierają im perspektywy, a nie zamykały je. To są ludzie, którzy uważają, że żyją w Europie, której Polska jest częścią, ale oni nie uważają, że wyjeżdżając do Niemiec czy wyjeżdżając do Portugalii, oni emigrują. Samolotami, szczególnie tanimi liniami, z Lizbony można się do Gdańska dostać za mniejsze pieniądze niż pociągiem z Gdańska do Krakowa, więc gdzie jest bliżej? No chyba do Lizbony. Tutaj też jest perspektywa pracy i awansu. Jeżeli ktoś planuje czy dostaje pracę w wielkiej korporacji, to najczęściej mu się przedstawia proponowaną ścieżkę awansu. I on wie, gdzie się powinien znaleźć za 2 lata, gdzie się powinien znaleźć za 5 lat, a z kolei jego pracodawcy wiedzą, że za 6 lat prawdopodobnie tego człowieka już w ich korporacji nie będzie, bo on będzie szukał innej, ciekawszej pracy gdzieś poza ich korporacją. Jak dobrych ludzi mamy, to tutaj wydaje mi się, że Bayer jest bardzo dobrym przykładem. Przyszli tutaj planując, że będą mieli 200 do 300 osób w biurze, które powstaje w Trójmieście. Po 3 latach mieli 800 i zlikwidowali swoje biuro w Budapeszcie, bo tutaj mieli po prostu lepszych ludzi. A ludzi, którzy lepiej znali języki, lepiej znali kulturę i byli troszeczkę bardziej wdrożeni do zachowań biurowych. To, co studentów interesuje, to jest, jak im się będzie dalej żyło. I tutaj ja chciałbym 3 słowa powiedzieć tylko o tym, czego się nie zauważa. W ostatnich 10 latach, zresztą to przypomniał GUS niedawno, wskazując, że w 1994 roku dzieci stanowiły 24,7%, niecałe 25% populacji kraju. W tej chwili to jest niecałe 15%. Czyli liczba tych, których można uczyć, gwałtownie spadła prawie do 50%. Jak obserwujemy inne szkoły wyższe, to wokół nas spadki liczby studentów o 20-25% są normalne. Na naszym wydziale w tym samym czasie, gdzie inni tracą, my żeśmy zyskali prawie 30%. Także to, że uważam, że kierunki, które my oferujemy, są interesujące dla studentów i oni wierzą, że po tych studiach będą mieli pracę, oni potwierdzają własnymi nogami. Oni przychodzą tam, gdzie wierzą, że ta praca będzie. Czyli do nas.
To, żeby tak nie było za słodko, zapytam się w takim razie, skoro otwieracie nowe kierunki, to czy jakieś zamykacie w związku z tą fluktuacją, o której mówiliście?
Na razie nie widzimy takiej potrzeby. Jeżeli życie zweryfikuje, jeżeli okaże się, że na jakiś kierunek czy na jakieś kierunki nie ma zapotrzebowania, to będziemy rozważali taką możliwość. Wtedy być może zwiększymy liczbę kandydatów na te kierunki, na które zapotrzebowanie jest ogromne, kosztem tych, których formuła chwilowo się wyczerpała, ale na razie nie widzimy i nie przewidujemy zamykania kierunków, ponieważ na wszystkie kandydatów mamy, nabór jest i widzimy, że zapotrzebowanie i zainteresowanie również. Naszą intencją absolutnie nie jest zamykanie kierunków. To jest, to chciałabym, żeby to było jasne i oczywiste.
Nie, tutaj w takie uzupełnienie. W tej chwili mamy slawistykę, na którą parę lat temu zapotrzebowanie było całkiem dużo. Wszyscy jeździli do Chorwacji, wszyscy chcieli sobie zobaczyć Lublianę, wszyscy chcieli pojechać na dół i zobaczyć Ochrydę, jezioro Ochryckie, ten rezerwat przyrody, gdzie przyroda się zapóźniła o 1,5 miliona lat w stosunku do całego innego otoczenia. W tej chwili to zainteresowanie jest dużo mniejsze, ale jest duże zapotrzebowanie na szerszą wiedzę o tym, co się dzieje na Półwyspie Bałkańskim, bo tam w końcu poza Słowianami mieszkają też Rumuni, mieszkają Węgrzy. I kiedy mówimy o Półwyspie Bałkańskim, to mówimy też, że tam na tym cyplu, na samym końcu, są jeszcze Grecy. A to jest o wiele szerszy kierunek, który może kiedyś doprowadzi do tego, że slawistyka stanie się specjalnością na bałkanistyce, ale na razie to jest uzupełnienie kierunku slawistyk. Robimy studia humanitatis, bo też czasami nas się oskarża, że produkujemy absolwentów, które nikomu nie są potrzebni. I tutaj się palcem wskazuje, a nawet całą ręką na klasyków. Komu potrzebni są klasycy? No tak, tylko zapomina się, że na tej naszej klasyce studentów na roku jest kilku. To są kosztowne studia, bo bardzo trudne. Tam de facto się uczy 4 języków. Starożytnej greki, starożytnej łaciny, uczy się języka tureckiego i się uczy współczesnego albo włoskiego, albo współczesnego greckiego. Więc to są studia trudne. Ale ja sobie nie wyobrażam kraju, który mógłby sobie pozwolić na to, że nie ma bezpośredniego dostępu do pism, które, tak jak pani dziekan tutaj powiedziała, stanowią podstawę naszej kultury. To mogą zrobić Amerykanie, bo za nich to robią Anglicy. Też Anglicy wiedzą, że nie mogą się nigdy wyrzec kultury śródziemnomorskiej, korzeni, z których ta cała kultura wyrosła. Amerykanie prowadzą te studia, jeśli tak można powiedzieć, na poziomie 3+, czyli od doktoratu wzwyż. Bardzo indywidualnie, bo po prostu nie ma takiego wielkiego zapotrzebowania na te kierunki. My staramy się, aby to to było zrobione racjonalnie, więc tam, gdzie trzeba, ograniczamy liczbę studentów, żeby też, i to jest taka podstawowe założenie na naszym wydziale, nie produkować bezrobotnych. Chcemy, żeby nasi absolwenci mieli pracę. A jeżeli pracy w Polsce dla absolwentów klasyki jest na jednej ręce, co można by było policzyć, to my nie powinniśmy kształcić więcej. Tylko ja bym nie chciał, żebyśmy wrócili do sytuacji, gdzie nam rząd czy Warszawka mówi, no teraz będziecie kształcili 4 klasyków, 30 ludzi, którzy są po sinologii, bo nam się nie podoba, co Chińczycy robią. Przepraszam, to absolwenci powinni wiedzieć, gdzie będą pracować i jak będą pracować. Także my jesteśmy elastyczni. Nie, nie chcemy likwidować kierunku. Chcemy je obudowywać czymś, co będzie bardziej potrzebne naszym absolwentom, ale w ten sposób zwiększamy ofertę dla wszystkich.
Tutaj mówiąc o tym, o tej obudowie, to warto by było, bo te słowa jeszcze nie padły, a tutaj warto by było podkreślić również to, że te nasze nowe kierunki bardzo silny nacisk kładą na komunikację międzykulturową, również na kwestie dotyczące prawa, zarządzania, ekonomii. Oczywiście my nie mamy takich, nie chcemy uczyć studentów ani prawa, ani ekonomii, ale pewną wiedzę również z tych dziedzin studenci będą otrzymywali i uważamy, że to też zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy.
Państwo tutaj mówią o studiach, które dają możliwość później pracy właściwie na całym świecie, a chciałem się zapytać o studia nasze lokalne, czyli o język kaszubski, o kaszubistykę, która powstała. Czy te studia się cieszą dużym zainteresowaniem i czy będą kontynuowane?
Ja mam nadzieję, że już teraz będą kontynuowane na zawsze. 4 lata temu mieliśmy taką sytuację, że nagle, ni stąd, ni zowąd, w sposób dla nas całkowicie niezrozumiały. Na 25 miejsc na kaszubistyce zgłosiło się 100 kandydatów. Czyli liczba naprawdę nieprzewidywalna. W następnym roku zgłosiło się ich tylko 14. Ponieważ było ich za mało, nie mogliśmy otworzyć kierunku. W kolejnym roku zgłosiło się ich 12. Nie mogliśmy otworzyć kierunku. A w tym roku, na szczęście, korzystając z pomocy i parlamentarzystów, i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, i marszałka, i przychylności ministerstwa, udało nam się dostać dodatkowe dotacje na to, żeby niezależnie od liczby kandydatów, których moglibyśmy przyjąć, te studia mogłyby ruszyć. Mi bardzo zależało, żeby w końcu, po 2 latach suchych, gdzie kandydaci nam się zgłaszają, my żeśmy na koniec im mówili, słuchajcie, jest was za mało. Finansowo to jest nie do przyjęcia, nie otwieramy tego kierunku, że w końcu mogliśmy otworzyć. Trzeba by było być całkowicie oszalałym patriotą kaszubskim, żeby czekać 3 lata na to, żeby rozpocząć przygotowanie do życia i robienie studiów. Gdybyśmy w tym roku nie otworzyli kaszubistyki, ja byłem przekonany, nie otworzymy jej już nigdy, bo nikt nam już nie uwierzy, że my kiedykolwiek te studia otworzymy. Ponieważ się udało raz i mamy zapewnienie, że ministerstwo będzie nas wspomagało, a parlamentarzyści, no w końcu to jest rok wyborczy. Lepiej, żeby pamiętali, skąd pochodzą. Jestem przekonany, że będą pieniądze na to, żeby utwierdzić potencjalnych studentów w tym i w następnych latach, że jeżeli będą chcieli studiować język kaszubski, to będą mogli go studiować, dlatego że my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, żeby stworzyć im warunki, żeby to się po prostu stało, niezależnie od tego, jak to wygląda finansowo.
A poza tym tutaj można powiedzieć, że zrobiliśmy nie tylko wszystko, ale zrobiliśmy jeszcze więcej. Czy chcemy zrobić jeszcze więcej, ponieważ etnofilologia jest właśnie tym takim małym, nielicznym kierunkiem, ale dzięki dotacji z ministerstwa będziemy mogli studentom zaproponować nie tylko naukę w kierunku specjalności nauczycielskiej, ale chcemy połączyć tę edukację nauczycielską z tą drugą specjalnością, którą im proponujemy, czyli tą związaną z pracą animatora kultury. I wydaje nam się, że to się nam uda właśnie dzięki tym środkom, które pozyskaliśmy. W przyszłym roku przyjdzie jeszcze jedna grupa studentów i wtedy będą mogli wszyscy wspólnie realizować w miarę możliwości oczywiście zajęcia z dwóch specjalności, więc tutaj ich wykształcenie będzie rzeczywiście bardzo szerokie.
Na zakończenie chciałem się zapytać, jakie Państwo widzą takie najważniejsze wyzwania na najbliższe lata przed wydziałem?
Na pewno jedna rzecz jest taka, która i nam, i naszym następcom będzie przez jeszcze parę lat spędzała sens powiek, to znaczy demografia. Ja od paru lat z wielkim niepokojem patrzę na cyfry, które się pojawiają w czasie rekrutacji. Dotychczas to było wszystko dobrze. No ale czasami mówię, że jako dobry katolik w cuda nie wierzę. I nie wierzę w to, że wszędzie dookoła nas liczba kandydatów spada do 40% tego, co było 10 lat temu, a u nas liczba studentów będzie w dalszym ciągu rosła. Kiedyś to nas też dosięgnie, i wtedy będziemy musieli zrobić jakieś adiustacje w tym, co robimy na wydziale. Ale demografia to jest jedna z tych rzeczy, która na pewno będzie bardzo ważna. Druga sprawa, która jest, to rzecz, która troszeczkę później przyjdzie. Ale przez to, że liczba studentów nie wzrasta, wzrasta nam średni wiek nauczycieli na wydziale. I tak jak powiedziałem, nie od razu, ale za 10 lat będziemy mieli taką sytuację, że asystentów już w ogóle nie będzie. Adiunktów prawie, że w ogóle nie będzie, a ci, co będą, to będą zapóźnieni w rozwoju, bo oni powinni byli już parę lat wcześniej zrobić te swoje habilitacje. I będzie grupa profesorów mianowanych, którzy w bardzo podobnym czasie będą odchodzili na emeryturę. A to jest przepis na to, żeby kierunek, czy nawet wydział, zaczął obumierać. Także to jest druga rzecz. Trzecia sprawa to jest to, co robimy od samego początku. Obserwowanie rynku, obserwowanie preferencji, stwarzanie naszym pracownikom, naszym kolegom i koleżankom możliwości powiększania swoich kompetencji, podnoszenia swoich kwalifikacji, tak żeby mogli oferować naszym studentom jak najszerszy wachlarz kierunków, zajęć, umiejętności, które im mogą przekazać. Ale dla nas to nie jest nowe, dlatego że my to staramy się robić przez cały czas. Gdybyśmy nie mieli ludzi, którzy
chcą się uczyć.
Chcą się uczyć, którzy zwiększają swoje kompetencje, to proszę mi wyjaśnić, w jaki sposób bez zatrudniania ludzi z zewnątrz, z 12 kierunków 7 lat temu, moglibyśmy powiększyć to do 24 kierunków w roku obecnym. To nie byłoby możliwe. To dzięki tym, którzy są, powiększają swoje kompetencje, zwiększają liczbę kierunków, które mogą poprowadzić, wydział się może rozwijać. Bez tego by nie było. I jestem przekonany, że tak długo, jak to się będzie sprawdzało, nasi następcy będą w podobny sposób działali. To jest trudne. To jest ból głowy. No tutaj proszę mi powiedzieć, jak jest możliwe, żeby jedna osoba, ta pani dziekan, która siedzi tutaj obok, co roku mogła przygotowywać kilka kierunków, pilnować, żeby to się zgadzało z wytycznymi ministerialnymi i mieć w głowie jednocześnie 100 różnych specjalności, które aktualnie oferujemy. To jest po prostu rzecz, która jest trudna do pojęcia. I czasami przypominam sobie, że ktoś powiedział, jak masz dobrych zastępców, nie musisz nawet myśleć. Ja mam taką sytuację, mam dobrych zastępców, którzy te wszystkie rzeczy potrafią. Także jestem w bardzo dobrej sytuacji. Oni myślą, oni te rzeczy robią, ja już nie muszę ich dublować.
I panie dziekanie, nie tylko swoich zastępców, ale tych właśnie wszystkich pracowników, tak, którzy te kierunki tworzą, bo przecież my byśmy tego nie zrobili. To właśnie ci, którzy się rozwijają, którzy chcą, którzy są pasjonatami, którzy mają świetne pomysły, tworzą nowe kierunki.
Ostatnia sprawa. Rzecz, która przeszła oczekiwania wszystkich. Koleżanka z Polonistyki razem z kołem naukowym zaoferowała tegorocznym maturzystom, że im zrobi taką korepetycję przed maturą.
Powtórkę przed maturą. Ostatni dzwonek.
Ostatni dzwonek. Zakładali, że się zgłosi około 100 osób. W ciągu, i to nie jest pomyłka, w ciągu minuty od otwarcia rejestracji zarejestrowało się 800 osób.
Tak.
w ciągu 24 godzin było 2000. Jest za mało czasu i mogą zrobić tylko dwie takie tury, czyli 560 studentów może, absolwentów, uczniów może w takich kursach uczestniczyć. Ja mówiłem, że studenci, czyli maturzyści są przemyślni.
Kreatywni.
Jak się okazało, że jest takie zapotrzebowanie, a więcej miejsc nie będzie, to miejsca zaczęły chodzić w internecie po 20 zł do 150. Kto się dostał, a uważa, że mu forse są bardziej potrzebne od tej wiedzy, sprzedaje je i my nic nie możemy z tym zrobić. Ale to jest dowód na to, że do nas przychodzą ludzie, którzy są przemyślni i kreatywni. Nie zawsze w sposób, który byśmy pochwalali, ale to też pokazuje, że i studenci, i nauczyciele chcą się wysilić.
Ale przychodzą nie tylko tak obrzydliwie przemyślni i kreatywni licealiści, ponieważ od 2 lat prowadzimy również wykłady dla licealistów, które cieszą się bardzo dużą popularnością. To są wykłady prowadzone przez naszych najlepszych profesorów, głównie wykłady z literatury, ale także z języka polskiego, czasami obcego. I na te wykłady już od 2 lat przychodzą licealiści z najlepszych szkół naszego regionu i nadal cieszą się te wykłady popularnością. I tutaj nie możemy mówić o żadnej przemyślności, tylko rzeczywiście o takiej mądrości tych młodych ludzi, którzy chcą czerpać i chcą słuchać, chcą zdobywać wiedzę u źródeł, czyli na uniwersytecie.
Tylko, że jeżeli oni przychodzą tutaj, żeby posłuchać Chwina, który jest na liście lektur, no to byłoby rzeczą bardzo dziwną, gdyby nie chcieli.
Tak, ale przychodzą również posłuchać takich naszych doskonałych profesorów, o których nie słyszeli, no bo nie sposób słyszeć o wszystkich, a zainteresowanie jest naprawdę duże.
Gratuluję w takim razie wspaniałych pracowników i wspaniałych studentów i przyszłych studentów, bo słyszę, że to też o licealistach państwo mówią. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli pan dziekan profesor Andrzej Cejnowa i pani prodziekan profesor Izabela Kępka, obydwoje z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo. Do widzenia i mam nadzieję do usłyszenia.
Zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.